Godzina 9:37, czas biegnie, czas polityczny też biegnie, bo wybory samorządowe już zaraz, teraz, za chwilę, a w naszym studiu człowiek, który śledzi sondaże i o sondażach i o wyborach wie prawie wszystko, a może i wszystko, pan Marcin Palade. Dzień dobry panu.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu.
Witamy serdecznie w Radiu Wnet. Ta sytuacja sondażowa, tak ogólnopolsko najpierw patrząc, tuż przed wyborami samorządowymi, jak wygląda?
Jest różna z punktu widzenia tego, które obszary oceniamy, bo trochę inne cyferki towarzyszą nam oglądając sondaże sejmowe, a nieco inne sejmikowe. Ta różnica wynika z tego, że w wyborach samorządowych, sejmikowych, mimo tego, że te sejmiki są w największym stopniu upolitycznione, biorąc pod uwagę preferencje, bo znacznie mniej doszukamy się partii na szczeblu powiatowym, na szczeblu gminnym, tam gdzie wybieramy burmistrzów, prezydentów, wójtów. Tym niemniej w tym zestawieniu sejmikowym są komitety ogólnopolskie czy komitety regionalne, które nie mają wybitnie charakteru partyjnego, które nie, jak gdyby nie przekładają się z tym podziałem na to, co widzimy w przypadku układanki sejmowej. Dlatego też mamy taką sytuację, że te główne ugrupowania, ale nie tylko one, w wyborach sejmikowych mogą mieć wynik gorszy od tego, którego widzimy w przypadku sondaży sejmowych.
No właśnie, w sejmikach, tak trochę w cieniu tej bardzo medialnej walki o prezydentury dużych miast, toczy się morderczy bój między PiS-em a PSL-em. Jak w świetle sondaży wygląda, jakie tu będzie rozstrzygnięcie?
Morderczy bój jest, jak pan redaktor zechciał tutaj trafnie ująć, na kilku płaszczyznach, bo oczywiście walczy PiS z PSL-em, głównie na ścianie wschodniej i w Polsce centralnej. PiS próbuje zabrać PSL-owi to, co PSL wziął 4 lata temu w wyborach właśnie do sejmików. Przypomnę, że to był wynik na poziomie niespełna 24%, ale też toczy się bój nie mniej ważny między PiS-em a Koalicją Obywatelską, czyli tą koalicją, w skład której wchodzi Platforma Obywatelska oraz Nowoczesna, bo tu jest kwestia prestiżowa, kto te wybory na szczeblu ogólnopolskim do sejmików wygra i na 11 dni, jak dobrze patrzymy w kalendarz przed głosowaniem, obserwujemy, jeśli chodzi o sondaże sejmikowe, dosyć wyraźną przewagę Prawa i Sprawiedliwości właśnie nad Koalicją Obywatelską, a potem jest znowu długo, długo nic i PSL, SLD oraz te ugrupowania lokalne, regionalne, o których już wspomniałem.
Ja tu powiedziałem może trochę nieco zbyt malowniczo o morderczym boju, dlatego że wydaje mi się, że PiS nie chce tylko i wyłącznie odzyskać, znaczy albo zyskać tego, co PSL zyskał ostatnio, tylko chce zastąpić PSL w ogóle jako taką partię polskiej prowincji.
PiS od dawna odwołuje się do także tego nurtu ludowego, można by określić nawet przy użyciu nazwisk, do tradycji mikołajczykowskiej, wcześniej witosowej, jako jednej z kilku odnóg tworzących tę bardzo szeroką i pojemną formację polityczną. Istotnie ta rozgrywka w tej chwili między PiS-em a PSL-em ma znaczenie nie tylko w przypadku układu samorządowego. To idzie znacznie szerzej i dotyczy także tego, co się będzie działo, jeśli chodzi o wyborców wiejskich, małomiasteczkowych, bo to jest naturalny rezerwuar głosów PSL-u, a także w dużej mierze PiS-u w kontekście wyborów do Europarlamentu w maju przyszłego roku, a jeszcze bardziej późnojesiennych wyborów do parlamentu w przyszłym roku.
Wybory do Parlamentu Europejskiego, to jeszcze za chwilkę pozostańmy przy tych samorządowych. Wydaje się, że było kilka takich operacji medialnych ze strony tych ośrodków sterujących mediami nieprzychylnych obecnej władzy, które miały jakoś załamać te sondaże. Gdzieś tam kiedyś była ta historia z tymi nagrodami dla rządu. Ostatnio były taśmy Onetu odsłuchane po raz kolejny, z których różne ciekawe rzeczy wynikły i tam słuchaliśmy wszyscy, jak pan premier mówi i co mówi. Czy to jakoś wpłynęło na sondaże? To ma jakiś skutek polityczny?
Pierwsza rzecz, o której pan wspomniał, to jest nagłośniona kwestia nagród dla rządu jeszcze ówczesnej premier Beaty Szydło. Ta kampania, bardzo mocna kampania opozycji, głównie Platformy Obywatelskiej, przełożyła się na spadek poparcia dla Prawa i Sprawiedliwości. Mówimy tutaj o okresie styczeń-kwiecień tego roku i spowodowała także wzrost popularności Platformy Obywatelskiej. Tym niemniej, jak popatrzymy na sytuację w sondażach sejmowych, bo o nich mowa, od maja, czerwca, to widzimy stopniowe odbudowywanie pozycji Prawa i Sprawiedliwości w sondażach. To jeszcze nie jest ten poziom maksymalnych notowań z listopada, grudnia tamtego roku, ale to już jest blisko. Natomiast w przypadku Platformy Obywatelskiej to jest już druga taka sytuacja, kiedy ta formacja podeszła pod przedział 28-30% i widać, że to na razie jest absolutnie szklany sufit, nie do przeskoczenia dla partii Grzegorza Schetyny i w tej chwili obserwujemy raczej schodzenie w kierunku 20%.
Powiedział pan partia Grzegorza Schetyny. Wydaje się, że obecny przywódca Platformy Obywatelskiej nie jest taką postacią charyzmatyczną, która by w stanie była porwać tłumy. Nie, on chyba chce być Jarosławem Kaczyńskim, ale nie do końca mu to wychodzi.
Znaczy, jeśli ocenimy to, co się wydarzyło w ciągu 3 lat od wyborów, przypomnę, że do tych ostatnich parlamentarnych Platforma szła pod przywództwem Ewy Kopacz i zanotowała spadek poparcia, zatrzymując się na poziomie 24%. To jeśli popatrzymy na obecne sondaże, to co z pewnością udało się Grzegorzowi Schetynie, to są dwie rzeczy. Po pierwsze, ustabilizować notowania Platformy, a przypomnę, że tuż po wyborach w 2015 roku bardzo intensywnie do góry szło notowanie Nowoczesnej, czyli największego wtedy konkurenta dla Platformy Obywatelskiej, i ten trudny moment dla Platformy Schetynie i jego współpracownikiem udało się przetrwać w tym sensie, że w tej chwili jest bardzo wyraźna dominacja, jeśli chodzi o formację tego liberalnego centrum Platformy nad Nowoczesną. To co prawda jest jedna koalicja teraz, ale jakby popatrzeć na proporcje, to jest mniej więcej 8-2, tak by można określić, jeśli chodzi o notowania. A druga rzecz, która się udała Grzegorzowi Schetynie, to jest to, że rozpoczął konsolidację tego szerokiego obozu centrum. Na razie to nie przekłada się na konkretne notowania, bo myślę, że też jest świadomość w kierownictwie Platformy Obywatelskiej, czy szerzej właśnie tej opozycji liberalno-centrowej, że dopóki obserwujemy wzrost gospodarczy, dopóki ta konsumpcja jest na wysokim poziomie, dopóki ludzie, mówiąc wprost, mają pieniądze, to duża część z nich nie rozważa zmiany preferencji tych, które miały miejsce w 2015 roku, więc jest mało prawdopodobne, żeby doszło do zmiany władzy.
Sugeruje pan, że naród polski nie przejął się opowieścią o niszczonej konstytucji?
To jest tak, że to, co opozycja postawiła i stawia cały czas na ostrzu noża, czyli tak zwana praworządność, obrona konstytucji, wymiaru sprawiedliwości, sądownictwa, to są kwestie, które w niewielkim stopniu interesują większość Polaków, nie mówię, że wszystkich, ale większość Polaków, czego dowodzą notowania Prawa i Sprawiedliwości, które są stabilne od wyborów w 2015 roku, czyli można powiedzieć, że większość Polaków przede wszystkim myśli przez pryzmat tego, co ma w portfelu, co ma w kieszeni. Jeśli ma, nie zmienia preferencji.
Pytałem o te taśmy, czy to w jakikolwiek sposób wpłynęło na wyborców, czy raczej żyją tym głównie medialne redakcje?
No, przede wszystkim redakcje. No, przede wszystkim widać ogromne podniecenie, jeśli chodzi o świat dziennikarski. Natomiast patrząc na te pierwsze słupki, które spływają już po publikacji, wczoraj było badanie popularności polityków, gdzie nie widać jakiegoś załamania, jeśli chodzi o notowania tego, który mógłby najbardziej ucierpieć, a czego pewno życzyła sobie opozycja, czyli premiera Mateusza Morawieckiego, co dowodzi, że raczej to nie będzie miało większego wpływu teraz na notowania w najbliższych dniach, tygodniach, a co za tym nie przełoży się na wynik wyborów samorządowych.
Jest w tych notowaniach tak, że jest ten obóz rządzący, jest ten obóz, nazwijmy go liberalnym, są resztki postkomunistów i różne drobne partie lewicowe, jest oczywiście i pewnie jest i będzie PSL. No i jest taka sympatyczna magma, którą pan określa w swoich opracowaniach jako antysystem. Kukiz 15, Wolność, jacyś tam gdzieś jeszcze drobni narodowcy sobie chodzą w okolicy. Pan obserwował, jak Kukiz 15 powstawał jako ugrupowanie. No i co z tego chaosu w tej chwili wynikło?
No, mamy chaos, tylko w trochę innym wydaniu. Chaos 2.0. Przy czym sytuacja w Polsce, jeśli chodzi o ten trwały podział obowiązujący od lat na dwa bloki, czyli z jednej strony PiS, z drugiej antyPiS, powoduje, że nie wszyscy w tej formule się mieszczą. Stąd też w miarę stabilne notowania Kukiz 15, bez progresji w stosunku do wyborów w 2015 roku, ale te 6, 7, 8, 9% tych, którzy mówią, my nie chcemy wybierać między PiS-em a Platformą. Na ten moment dla nas alternatywą jest to, co proponuje Kukiz, a dwa pozostałe ugrupowania, o których pan wspomniał, czyli Wolność, dawny Korwin i Ruch Narodowy, to wystarczy spojrzeć na to, w ilu okręgach wyborczych te dwie formacje się zarejestrowały teraz w wyborach do sejmików. Nie we wszystkich okręgach wyborczych, przy czym zdecydowanie gorzej w tej konfrontacji wypada Wolność Korwina, bo przypomnę, że jest to partia subwencyjna, która każdego roku otrzymuje grube miliony złotych i to jest formacja, która która nie była w stanie zarejestrować się we wszystkich okręgach wyborczych, co świadczy o jej słabości, a jednocześnie pokazuje, że jeśli mówimy o tak zwanym antysystemie, no to wolność i ruch narodowy to są tylko dodatki do tego, co robi Kukiz 15.
No dobrze, a lider Kukiz 15, czyli Paweł Kukiz, ostatnio tak bardzo kolorowo postąpił, ponieważ zakwestionował poparcie dla swojego własnego kandydata w wyborach prezydenckich w Warszawie. To jest efekt jakichś wewnętrznych intryg w tym obozie, czy to jest taki niekonwencjonalny sposób uprawiania polityki przez lidera?
Dla tych, którzy nie znają Pawła Kukiza z bliska, mogłoby się to wydawać nieco szaleństwem, natomiast ja znam go osobiście, zdarza mi się z nim rozmawiać nawet dosyć często i on twierdzi, że ta wypowiedź z brakiem poparcia dla Jakubiaka w Warszawie to była kwestia niezrozumienia do końca tego, co miał na myśli. I tak to pozostawmy.
Ja teraz popatrzę na naszego realizatora Karola Smyka i chciałbym mieć tutaj wiedzieć, czy ja mogę ten mikrofony przesunąć, dlatego że tutaj w studiu pojawił się jeszcze jeden gość. Proszę sobie, pan Marcin Paradę weźmie sobie teraz ten mikrofon. W naszym studiu jest też pani Olga Doleśniak-Harczuk. Nowy państwo, dzień dobry.
Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Dzień.
Ale Marcin Paradę z nami cały czas pozostaje, bo jeszcze kilka słów na temat sondaży, tym razem już w wymiarze ogólnoeuropejskim. Są ludzie, którzy liczą, że w Europie dojdzie do, nie wiem, czy dobrej zmiany, ale w każdym razie do wielkiej zmiany. Jak ktoś krytykuje obecną Komisję Europejską, to padają słowa, no poczekajmy po wyborach do Europarlamentu, wszystko się zmieni. Czy rzeczywiście w świetle sondaży europejskich też może się wszystko zmienić?
Wszystko się z całą pewnością nie zmieni, dlatego że to nie jest tak, że ten system, którego gnicie, obserwujemy, mam na myśli to, co się dzieje na wysokich szczeblach Unii Europejskiej, spowoduje, że w maju przyszłego roku przy eurowyborach będzie zupełnie nowe rozdanie, które odsunie to, co jest. Nie, ono może spowodować bardzo duże utrudnienie dla establishmentu brukselskiego, ale z całą pewnością nie odsunie, bo wystarczy popatrzeć na to, jakie są prognozy dotyczące przyszłego podziału mandatu w Parlamencie Europejskim. Bardzo mocno stracą chadecy i socjaliści, czyli dwa główne człony, które rządzą Unią Europejską, ale to wcale nie oznacza, że jak sobie dokoptują liberałów, którzy mogą mieć nawet trochę lepszy wynik od tego, którym w tej chwili dysponują, to ta koalicja się nie złoży. Ona się złoży, bo ja zakładam nawet, że jeszcze w kolejnym rozdaniu za 5 lat może być tak, że to będzie 4-5-członowa koalicja. Nawet tam zaproszą być może komunistów, zaproszą zielonych, wszystkich nieświętych, jak przystało na rządzące pokolenie 68, z całą pewnością nieświętych, tylko po to, żeby mieć większość. Natomiast z całą pewnością ta pula tych, którzy się plasują na prawo od chadeków, którzy kwestionują w tej chwili ten establishment brukselski, będzie rosła z wyborów na wybory i z całą pewnością po maju przyszłego roku to nie będzie grupa 50 europosłów, ale na dzisiaj się liczy, że tylko dwie frakcje eurosceptyczne, eurosceptycy, przypomnę, są rozbici w Parlamencie Europejskim, to może być co najmniej 110-120 europosłów na 705, tak? Także będzie to znaczący progres.
W Niemczech, o których zaraz chwilę porozmawiamy, jak kształtuje się ta sytuacja sondażowa?
W Niemczech mamy do czynienia z katastrofą dwóch głównych formacji, bo to, co ten model, o którym mówię, brukselski, czyli rządzenia chadeków, socjalistów, także przekłada się na to, co do tej pory przynajmniej było w Niemczech, że te dwa główne człony to właśnie z jednej strony CDU-CSU, z drugiej SPD, a jak popatrzymy na sondaże w ostatnich tygodniach czy miesiącach, no to można by powiedzieć, że właściwie już połowa członków Bundestagu we frakcji CDU-CSU powinna być na SOR-ze, dlatego że czyli na intensywnym, tak, jak to się mówi u nas, oddziale intensywnej opieki, tak, medycznej, z racji tego, że CDU-CSU we wrześniu tamtego roku w wyborach otrzymało poparcie na poziomie 34%, a w tej chwili sondaże pokazują już tylko 26%. Cały czas zmniejsza się różnica między CDU-CSU a już nie SPD, bo SPD w niektórych sondażach nawet jest na czwartym miejscu, bo straciło też od 5 do 6 punktów procentowych od wyborów, natomiast drugą siłą coraz wyraźniej jest ta skrajnie narodowa AfD, a z kolei socjalistów czy socjaldemokratów zaczynają wyprzedzać zieloni, więc mamy do czynienia z zupełną rewolucją na rynku niemieckim. Jeśli to tak dalej będzie szło w tym kierunku, że 3, 4, 5 formacji będzie na zbliżonym poziomie 20%, no to pytanie, ilu członowa będzie przyszła koalicja niemiecka?
I o to pytanie możemy się tutaj, jest w naszym studiu pan Marcin Parada, ale jest też z nami pani Olga Doleśniak-Harczuk, Nowe Państwo. Ja szukałem sobie informacji różnych i tak wpisałem sobie, przepraszam, że tak mówię, o prostocie tajniku dziennikarskiego, ale wpisałem w wyszukiwarkę sobie po prostu wybory Bawaria 2018 rok. Otóż w polskich mediach 15 pierwszych informacji to nie miało nic wspólnego z Bawarią, tylko dziennikarze analizowali na wszystkie strony wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego na Podkarpaciu, że on by chciał, żeby Podkarpacie było polską Bawarią. To świadczy o dwóch rzeczach. O jednej takiej, że polscy dziennikarze mają fioła na punkcie Jarosława Kaczyńskiego, ale o drugiej takiej, że chyba nie przykładamy należytej miary do tych wyborów do Landtagu w Bawarii, które za chwilę się odbędą.
To są, można powiedzieć, decydujące wybory, jeżeli chodzi zarówno o wielką koalicję, czyli CDU, CSU, SPD, bo SPD jedzie teraz na jednym wózku z chrześcijańskimi tutaj, z HDK-ami szeroko pojętymi. To są pierwsze wybory decydujące, drugie będą w Hesji pod koniec października. Ale na razie wszyscy w Niemczech skupiają się na Bawarii i no, ma to wiele powodów. Po pierwsze, jest to niesamowicie silna presja ze strony Alternatywy dla Niemiec, ponieważ pamiętam, jak były wybory we wrześniu do Bundestagu, to wtedy mówiono, że Ost wybrał AfD, że AfD urosło na Ostach. Nieprawda. AfD również zapunktowało bardzo mocno w Bawarii i w części okręgów nawet udało się AfD wyprzedzić SPD. Natomiast były też takie okręgi wyborcze, gdzie na przykład AfD osiągnęło 19,2%, a jedno z miasteczek, to jest takie miasteczko Degenhof, 36 tysięcy osób tam mieszka i w jednym z lokali wyborczych St. Martin tam było 32% nawet dla AfD, więc CSU naprawdę ma poważny problem u siebie we własnym mateczniku. Prawdopodobnie skończy się na tym, że albo będzie koalicja z Zielonymi, albo z SPD, z AfD absolutnie to nie wchodzi w grę, ponieważ Markus Söder, czyli premier Bawarii, wyklucza absolutnie taką możliwość. Zresztą, jak widać po tej całej kampanii prowadzonej obecnie w Bawarii, jednak to jest walka między AfD a CSU, ponieważ to AfD, a nie SPD czy Zieloni odbierają tak naprawdę. Zieloni, powiedzmy, w jakimś tam stopniu, ale AfD jest partią, która odbiera CSU głosy, która na tej bardzo radykalnej retoryce, przede wszystkim antymigranckiej, ale też bazującej na tym, że no AfD jest w opozycji, może sobie pozwolić na bardzo ostry ton względem kanclerz Merkel, natomiast już Horst Seehofer, szef CSU jeszcze i szef MSW jednocześnie w rządzie Merkel, nie może sobie pozwolić na taką retorykę. On próbował, owszem, mieliśmy do czynienia z konfliktem zarówno personalnym, czyli Merkel, Seehofer, jak i CDU-CSU. Obecnie, ale wracając do tego właśnie, Seehofer nie może sobie pozwolić na tego typu retorykę, co AfD, i na pewno CSU ma bardzo trudną teraz sytuację, oddaje pole niestety AfD. Mówię niestety, ponieważ te punkty na przykład programu, jak się przyjrzymy programowi, który proponuje AfD dla Bawarii, one mogą budzić czasem kontrowersje, a niektóre z tych punktów na pewno do części Bawarczyków przemawiają, jak na przykład podniesienie takiej emerytury albo taki postulat emerytury bawarskiej, 1300 euro na przykład na osobę, a w przypadku małżeństw to jest 1700 euro, czy wprowadzenie takiego zasiłku dla rodzin, które z dziećmi, które planują budowę domu, to jest 15 tysięcy euro na dziecko uczące się i tak dalej, więc to jest dosyć poważny projekt socjalny, który na pewno wielu Bawarczyków może pociągnąć. A CSU, no cóż, CSU może bazować na tym, co udało jej się zdziałać w Bawarii przez ostatnie kilkadziesiąt lat, czyli Markus Söder na przykład wychodzi do publiczności w Ingolstadt i opowiada o tym, że przez ostatnią dekadę udało im się stworzyć milion nowych miejsc pracy, że Bawaria przoduje w dziedzinie edukacji, w dziedzinie też świadczeń socjalnych i tak dalej. Ale myślę, że ta walka będzie naprawdę ostra i świadczą o tym też akcje na przykład młodzieżówki AfD, która ostatnio pod główną siedzibą CSU w Monachium urządziła taki happening, albo mówiąc inaczej, protest. Młodzi ludzie z AfD wypisali nazwiska ofiar nielegalnie przebywających w Europie, głównie w Niemczech, imigrantów, i spryskali te nazwiska i chodnik, na którym to napisano, sztuczną krwią. I to jest akcja, która nazywa się Umarli Merkel. Jest też strona Merkelstote, gdzie po prostu no, przypisuje się winę właśnie za ofiary morderstw czy gwałtów polityce imigracyjnej Angeli Merkel, czyli tej polityce otwartej drzwi.
To jest tak, że w tym takiej dwuczęściowej niemieckiej tradycji to CSU było zawsze takie bardziej konserwatywne, było związane z katolickim landem. Sama CDU, ta klasyczna, już dawno przestała być tak naprawdę chadecka. To jest chyba chadecja, która głosuje za związkami partnerskimi i tego typu historiami. A czy CSU, to bawarskie CSU, wciąż jeszcze jest konserwatywne, czy tutaj również mamy do czynienia z taką ewolucją?
To znaczy, ono jest na pewno bardziej konserwatywne niż CDU, ale ono zawsze CSU była przedstawiona jako ta partia siostrzana, bardziej taka przaśna. Zresztą Bawaria Niemcom głównie kojarzy się jednak z tymi spodenkami skórzanymi, z piwem, z pewną taką rubasznością. I nawet wydaje mi się, że ciekawe takie z punktu nawet widzenia socjologicznego jest to, jak satyra niemiecka podchodzi do partii politycznych w Niemczech. Jednak inaczej jest przedstawiana CDU. Inne zarzuty są też formułowane pod adresem CDU niż pod adresem CSU. Na przykład CSU, to taki może mało ważny przykład, ale wydaje mi się, że ciekawy. CSU prowadzi sklep na swojej stronie internetowej z gadżetami wyborczymi, ale nie tylko. I ma w swojej ofercie wszystko. Tam są sanki dla dzieci za 60 euro z emblematem CSU. Tam jest kufel z napisem Markus Söder i po prostu...
Ale piwo też sprzedają?
Piwo sprzedają jabłka. Jest, proszę państwa, oferta, można kupić 100 kilogramów jabłek zielonych z logo CSU i kosztuje to 145 euro. Nie, przepraszam, nie 100 kilogramów, 100 jabłek, to jest pomyłka. Jedno jabłko kosztuje 1,45 euro, więc niesamowicie okazyjna cena. I oczywiście satyrycy używają sobie na tej sytuacji, pokazują, że CSU jednak też w pewnych takich oparach absurdu się porusza. Zresztą jak prześledzimy chociażby wypowiedzi, czy takie wpadki Edmunda Stoibera, byłego premiera Bawarii, szefa CSU, czy Markusa Södera, jego przebieranki przy okazji karnawału, no, który polityk odważyłby się przebrać na przykład za Szreka albo za króla Leopolda i tak dalej. On jest dosyć ekscentryczny.
Ja widzę parę kandydatów w naszym sejmie, zapewniam panią.
Na pewno tak, natomiast mało kto jednak to robi, więc też Markus Söder jest takim, powiedzmy, obiektem żartów w niemieckiej polityce. No Horst Seehofer również, ale Horst Seehofer z kolei do niego przygnęła łatka tego polityka, który lubi siać zamęt i który skonfliktował się z kanclerz Merkel nie tylko po to, by ratować własną partię przed AfD i się sprofilować bardziej na prawo, ale również dlatego, że ma kłótliwy charakter i on się z tym absolutnie nie zgadza i prawdopodobnie cierpi z tego powodu.
Pani Olga Doleśniak-Harczuk ze swoim zeszytem, w którym, proszę państwa, jest najwięcej w Polsce wiedzy o polityce niemieckiej. Z nami jest jeszcze cały czas jest pan Marcin Palady. Czy pan by coś jeszcze chciał powiedzieć o tych niemieckich sondażach wyborczych?
Ja w pełni podpisuję się pod tym, co pani redaktor mówiła. Problem CSU jest bardzo, bardzo poważny, dlatego że oni odnotują swoje historyczne minimum. Ja pamiętam, jak odwiedzałem Bawarię pod koniec lat 80., 90., gdzie to była formacja, która zdobywała po 50% i więcej. I właśnie
ja
nie potrzebowała żadnego koalicjanta. Dzisiaj problem polega na tym, że jeśli ona zamknie swoje poparcie, jak mówią sondaże, na poziomie 30%, bo o tym
33-35 teraz ostatni,
To w sytuacji, w której AfD będzie miało 14, jak widziałem wczorajszy sondaż, Zieloni będą mieli też bardzo dobry wynik przy słabości SPD, to tam może nie być stabilizacji. Zresztą, jak mówiłem o tym, to w ogóle jest zagrożona stabilizacja w nieodległej perspektywie, nie tylko w Bawarii, może być w Hesji za chwilę, może być w kolejnych landach, a docelowo po następnych wyborach do Bundestagu, być może nawet przedterminowych, bo przecież nie jesteśmy w stanie na dzisiaj mieć pewności, że to będzie pełna kadencja w przypadku Bundestagu. Stworzenie czegokolwiek będzie bardzo, bardzo trudne w Niemczech, co myślę nie powinno bardzo nas do końca martwić.
To wróćmy na zakończenie jeszcze w rozmowie z panem do spraw polskich, wybory w Warszawie, wybory w Krakowie. Tutaj to stawiam to pytanie, bo Radio Wnet za chwilę będzie na częstotliwości i w Warszawie, i w Krakowie. Jak pan sądzi, analizując sondaże, czy Prawo i Sprawiedliwości uda się, żeby te młode wilki polskiej polityki, jeżeli tak mogę mogę też powiedzieć o pani Małgorzacie Wasserman, oczywiście tutaj przełamią tą barierę wielkich miast, czy raczej nie?
Ta szansa cały czas jest, bo widać to po sondażach i w przypadku Warszawy i Krakowa, dlatego że w Warszawie Trzaskowski, jak mają zbliżone poparcie w przedziale 35-40%, potem jest bardzo, bardzo duża odległość do kolejnego kandydata, trzeciego, czwartego, piątego w sondażach. W Krakowie też jest podobna sytuacja, tylko że w Krakowie jest o wiele mniejsza ta grupa pościgowa, bo tam jest, jeżeli dobrze pamiętam, trzech kandydatów. To się pewno skończy i w przypadku Warszawy i Krakowa remisem w pierwszej turze i w dużej mierze to przekazywanie głosów przez kandydatów, którzy nie weszli do drugiej tury w Warszawie i Krakowie, zdecyduje o tym, kto wygra wybory. Myślę, że na dzisiaj w trochę lepszej sytuacji w Warszawie jest cały czas Rafał Trzaskowski, pomimo jego słabej kampanii na tle bardzo takiej impulsywnej jakiego, a to jest wynik tego, że w Warszawie elektorat lewicowy jest o wiele większy niż w przypadku Krakowa i to ten elektorat lewicowy zdecydował o tym, że Hanna Gronkiewicz-Waltz wygrała z Kazimierzem Marcinkiewiczem w roku 2006, czy 4 lata temu pokonała w drugiej turze Jacka Sasina.
Rozumiem, że tak czy inaczej sprawa jest otwarta. Będziemy obserwować nie tylko Warszawę i Kraków, a z panem Marcinem Paradę mam nadzieję, że będziemy obserwować te sceny polityczne w różnych krajach europejskich. O Włoszech nie porozmawialiśmy, to chyba trzeba będzie jednak zrobić jakąś oddzielną audycję, bo te Włochy w polityce europejskiej naprawdę są fascynujące. I jeszcze jedno pytanie na zakończenie do pani Olgi Doleśniak-Karczuk, bo rzeczywiście musimy już kończyć, godzina 10 minęła. Gerhard Schröder, ciekawa postać europejskiej polityki, przyjaciel Gazpromu, wszedł w związki małżeńskie po raz piąty.
Po raz piąty od 68 roku. Gerhard Schröder jest niesamowicie...
Jest ikoniczną postacią pokolenia 68.
Tak. I on, znaczy on w zasadzie kończy jedno małżeństwo i od razu w tym samym roku zaczyna następne. W przypadku akurat tej ostatniej wybranki serca, czyli pani z południowej Korei, Soo-yeon Kim, tutaj sytuacja też była dosyć kontrowersyjna, ponieważ mąż pani Kim, dowiedziawszy się o zamiarach małżeńskich Gerharda Schrödera i jego jeszcze wtedy żony, podał go do sądu w Korei Południowej, a w Korei Południowej do 2015 roku karano niewierność małżeńską, nawet więzieniem, więc ma szczęście, że jest 2018 rok. Natomiast sytuacja jest faktycznie bardzo ciekawa. W hotelu Adlon w ubiegły piątek odbyło się wesele. 150 osób uczestniczyło w tym weselu, celebryci, politycy, między innymi, z tego co wiem, prezydent Putin.
Ja tylko dodam, że jest jednak trochę nutka konserwatyzmu w tych działaniach na tym polu Gerharda Schrödera, bo pan tylko wspomniał, że to jest pokolenie 68. No gdyby do końca był z krwi i kości 68, to nie wchodziłby w sformalizowane związki małżeńskie.
Tak, to jest właśnie wyjątkowe. On za każdym razem bardzo, powiedzmy w cudzysłowie, bardzo uczciwie podchodzi do swoich kobiet i kończy związek i następna to już jest żona. Tak, to.
A biorąc pod uwagę dochody z Gazpromu, to być może na piątce się nie skończy.
No on jest dopiero ma 74 lata, więc jeszcze
konserwatysta.
Bardzo, bardzo dużo czasu przed nim i na podboje miłosne również.
Konserwatysta po prostu, a my pewnie wrócimy do rozmowy o Niemczech jakoś po tych bawarskich wyborach, no bo trzeba będzie powiedzieć, co z tego wynika. Bardzo serdecznie dziękuję pani Olga Doleśniak-Harczuk.
Pięknie, dziękuję.
Państwo,
dobrego dnia.
Pan Marcin Paradę, dziękuję socjolog, bardzo. Politolog, specjalista od sondaży. Już jest godzina 10.05, ja się nazywam Antoni Opaliński. Bardzo serdecznie wszystkim dziękuję. Audycję zrealizował Karol Smyk, wydawcą była Jaśmina Nowak. Teraz po poranku będzie taki krótki radiowy suplement. Dzisiaj rano, jeszcze przed porankiem w Waszyngtonie była ciemna noc. Rozmawiałem z panią Ireną Lasotą o różnych sprawach w polityce amerykańskiej, między innymi o tym, jak zakończyła się, przynajmniej jak na razie zakończyła się sprawa nominacji do amerykańskiego Sądu Najwyższego i co na to rozhisteryzowane feministki. Zapraszamy do wysłuchania. Jutro na poranek wnet zaprasza Krzysztof Skowroński. Dzięki bardzo. Środa, 10 października, poranek wnet, w Warszawie jest wczesny ranek, w Waszyngtonie jest późna noc. Dzwonimy do pani Ireny Lasoty. Dzień dobry, dobry wieczór.
Dobry wieczór, dzień dobry.
Sprawa nominacji prezydenta Stanów Zjednoczonych do Sądu Najwyższego przeszła na kolejny etap.
No, już można powiedzieć, że właściwie sprawa jakoś tam jest zakończona. Pewnie o tym sporo też i w Polsce pisano. Prezydent Trump mianował sędziego Brada Kavanaugha na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego i pierwsze przesłuchania, bo w Stanach jest ten sposób, że prezydent mianuje sędziów za zgodą i poradą Senatu. Więc Senat w różnych okresach w różny sposób się do tego odnosi, ale przez ostatnie kilkanaście lat to jest bardzo napięta sprawa. Demokraci chcą mieć demokratycznego sędziego w Sądzie Najwyższym, republikanie republikańskiego i potem w zależności od tego, czy dominują bardziej radykalni demokraci, czy bardziej radykalni republikanie, w ten sposób wybiera się sędziów. Więc przede wszystkim sędzia Kavanaugh był dosyć nietypowy, bo jest stosunkowo młody, nie ma specjalnie dużego doświadczenia jako sędzia, chociaż wykłada i pracował w administracji Busha i w ostatnich latach był też sędzią federalnym, to jest taki stopień poniżej sędziego Sądu Najwyższego. Ale w ogóle w sprawie mianowania sędziów panuje taka, no można powiedzieć, silna niechęć, zawiść pomiędzy dwoma partiami w Ameryce i przez ostatni rok prezydentury Baracka Obamy republikanie nie zgadzali się na w ogóle nawet na przesłuchanie kandydata proponowanego przez Obamę. Więc teraz demokraci z góry powiedzieli, że kogokolwiek Trump mianuje, oni też będą protestować i będą też starać się go powstrzymać. No i rzeczywiście tak to jakoś działo się, ale było widać, że republikanie, którzy mają większość w Senacie, tak czy owak go mogą przepchnąć do Sądu Najwyższego. I wtedy już, kiedy skończyły się przesłuchania, wszystko już było no jakby skończone, w tym momencie powstała intryga wokół jednej pani, którą nazywano profesorem Ford, profesor Ford, on jest profesorem w jakimś niewielkim koledżu w Stanach, która oskarżyła go tak nie do końca na początku, a potem już bardzo, że 37 lat temu, kiedy jeszcze sędzia Kavanaugh chodził do szkoły, do liceum, próbował ją zgwałcić, ale nie zgwałcił. I trzeba powiedzieć, że tutaj bardzo się rozdzieliły stanowiska w Stanach. Znaczy większość ludzi, którzy jest przeciwko prezydentowi Trumpowi, uznała, że świadectwo tej pani jest wiarygodne, natomiast wszyscy zwolennicy prezydenta, nie wszyscy, ale większość zwolenników Trumpa uznała, że jest to jakaś kolejna machlojka demokratów. No problem polega na tym, że sędzia Kavanaugh tak czy owak średnio się nadawał do Sądu Najwyższego, nie tylko ze względu na dużo mniejsze doświadczenie i brak autorytetu, którym cieszyli się poprzedni kandydaci, ale też ze względu na to, że jest on bardzo polityczną osobą, poza tym, że pracował w administracji prezydenta Busha. Ma on bardzo silne zdanie na temat tego, że prezydenta nie można ani osądzać, kiedy jest prezydentem, ani nie można prowadzić śledztwa skierowanego przeciwko niemu. Więc sam Kavanaugh nie bardzo się nadawał, ale ponieważ demokraci nie mieli, czy nie umieli, czy nie wiedzieli, czy im się nie chciało, można wprost powiedzieć, znaleźć argumentów merytorycznych, posłużono się właśnie tą panią, która na początku chciała być anonimowa, potem się jednak pojawiła, zeznawała. I znowu, tutaj nastąpiło takie dziwne psychologiczne zjawisko, które znane jest moim zdaniem też w Polsce, że no jakby nie było, ludzie podzielili się co do wiarygodności tej pani w zależności od swoich opinii politycznych. To znaczy tutaj po prostu umykało to, czy ta pani naprawdę jest dobrym świadkiem, czy naprawdę mówi, czy jest, dajemy wiarę temu, co ona mówi, tylko raczej to przebiegało bardzo szczegółowo po linii politycznej. Ja akurat znalazłam się w takiej niewielkiej mniejszości, która bardzo krytykowała Kavanaugh, krytykowała Trumpa, ale też uważa, że cała ta pani jest niewiarygodna, a cała afera brudna. Brudna w tym sensie, że taka, można powiedzieć, nieamerykańska, że wyciągała argumenty niemerytoryczne i wzywała do emocji. Rzeczywiście emocji było bardzo dużo, chociaż trzeba powiedzieć, że demonstracje, które przygotowały feministki przeciwko sędziemu Kavanaugh, no były bardzo mizerne. Telewizja lubi wszystkie wrzaski, krzyki, kobiety przepychające się i tak dalej, ale kiedy porównać to z jakimikolwiek innymi demonstracjami, jakie miały miejsce w Waszyngtonie w ciągu od czasu zaprzysiężenia prezydenta Trumpa, to była to naprawdę mizerna, ale bardzo głośna i bardzo reklamowana przez wszystkie media. No i w końcu demokraci, właściwie też jeden senator republikański, zażądali śledztwa FBI, co było absurdalne już same w sobie, no bo jak FBI może w ciągu tygodnia, bo tyle mieli czasu, sprawdzić historię sprzed 37 lat, w międzyczasie pojawiły się inne panie, mniej lub bardziej wiarygodne, raczej mniej wiarygodne. I po tygodniu okazało się, że nie ma żadnych dowodów na to, że sędzia Kavanaugh uczestniczył w jakichś rozpustach, bo to już w międzyczasie doszło prawie do opisów z książek markiza de Sade. To, co miał wyrabiać kilkunastoletni Kavanaugh. Na jego obronę można jeszcze powiedzieć, że był on zawsze celującym uczniem, nawet na Wydziale Prawa w Yale, który jest jednym z najbardziej trudnych wydziałów prawa w Ameryce. Był pierwszym, czy jednym z pierwszych, był sportowcem i chodził co niedzielę do kościoła. Mimo to ciągle nikt, jeśli chodzi o przekonanie co do tego, czy Kavanaugh nadaje się, czy nie nadaje na sędziego, przebiega całkowicie po liniach politycznych i zaprzysiężenie sędziego Kavanaugh w poniedziałek, znaczy najpierw w sobotę w małej uroczystości, w poniedziałek z uczestnictwem prezydenta Trumpa. To wszystko miało taki charakter bardzo, powiedziałbym, wojowniczy, jak mówią w Ameryce, partyzan, to znaczy właśnie podzielony wedle linii politycznych. Dzisiaj Kavanaugh już brał udział w pierwszych posiedzeniach Sądu Najwyższego i przy jakimś silnym akompaniamencie głosów demokratów z Hillary Clinton na czele, że jest on nieprawomocny. No tutaj trzeba to wszystko trzeba mieć w kontekście, że za miesiąc, dokładnie 6 listopada, odbywają się wybory w Stanach Zjednoczonych, wybory do Kongresu, to znaczy do Izby Reprezentantów i do Senatu. I są to nadzwyczajnie ważne wybory, bo tutaj może się ważyć los i prezydenta Trumpa, i właściwie i demokratów, republikanów. To są prawdopodobnie będzie dużo większe uczestnictwo w tych wyborach niż zazwyczaj. I w tej chwili nikt nie jest w stanie przewidzieć, co naprawdę będzie, ponieważ to się zmienia z dnia na dzień w zależności od humorów, od nastrojów, od tego, co jest w wiadomościach.
W plusie minusie dodatku do Rzeczypospolitej napisała pani o tej całej sytuacji, też o działaniach feministek, które podkopują w ogóle ideę amerykańskiego wymiaru sprawiedliwości, ale też o tym podziale takim strasznym, który idzie przez amerykańską politykę. Czy ten podział sięga też głęboko takiego szerokiego społeczeństwa, czy to są raczej spory polityków i redakcji medialnych?
Nie, podobno właśnie to idzie, oczywiście media to podsycają, bo media żyją przecież nie z opisu małych faktów, tylko z jakichś skandali, ale na przykład bardzo ważny, istotny artykuł w New York Timesie ostatnio, znaczy istotne jest to, że New York Times go rozsyła, bo niektóre artykuły rozsyła za darmo zresztą. I to są artykuły, dwie kobiety pracują razem od 23 lat, przyjaźnią się we wszystkim, ale nie w sprawach politycznych. No kiedyś to było po prostu nie do pomyślenia. Ludzie zazwyczaj nawet nie wiedzieli, kto jest demokratą, kto jest republikanem. Demokraci głosowali na prezydenta Reagana na przykład i tego nie ukrywali. Byli republikanie, którzy głosowali na przykład na Baracka Obamę, między innymi mając nadzieję, że to wpłynie jakoś na poprawę stosunków i rasowych i innych stanach. Ale teraz te podziały są takie nietypowo amerykańskie, powiedziałem bardzo europejskie albo wschodnioeuropejskie z okresów na przykład rewolucji, kiedy już naprawdę nie chodzi o fakty, tylko chodzi o to, czy ktoś przynależy do tego odłamu, czy do tego plemienia, czy do innego, i przez okulary tego danego plemienia postrzegamy to, co nam się wydaje być rzeczywistością, i to jest zwykle najbardziej groźne.
Tymczasem w zeszłym tygodniu było przemówienie wiceprezydenta Stanów Zjednoczonych, Mike'a Pence'a, zapowiadające eskalację wojny handlowej z Chinami. Czy elity amerykańskie, skoro są tak podzielone, są rzeczywiście gotowe na rywalizację ze wschodzącym mocarstwem?
To jest właśnie, tutaj ja bym raczej zwróciła uwagę na coś, o czym się mniej pisze. To znaczy, nagle pojawiły się głosy i właśnie wiceprezydenta Pence'a i różnych instytutów, że właściwie Chiny są naszym największym przeciwnikiem. Co w tej chwili jest, no oznacza to, że Rosja nie jest przeciwnikiem. I tu chodzi, znowu to jest, dotyczy sprawy wyborów i tego, czy Rosja wmieszała się, czy nie wmieszała się w wybory sprzed dwóch lat, czy Rosja w tej chwili aktywnie próbuje wpływać na życie polityczne w Stanach Zjednoczonych. Bo nagle nastąpił odwrót mediów. Przez dwa tygodnie prawie w ogóle nic nie było wiadomo o tym, co się dzieje w śledztwie w sprawie ingerencji Rosji w wybory. Dopiero dzisiaj pojawiła się pierwsza wiadomość, czy jakieś pierwsze większe wiadomości, że jutro będzie nastąpi skazanie jeszcze jednego uczestnika konspiracji z Rosjanami. Człowieka, który komputerowo umiał tworzyć fałszywe postać, fałszywej identity, identyczności i w każdym razie jutro będzie więcej na ten temat wiadomo. Ale to, że próbuje się przechylić to wahadło w stronę Chin, jest o tyle absurdalne, że Chiny, to co robią Chiny, zawsze było wiadomo i też wiadomo, że tak późno się do tego Stany teraz zabierają, że niewykluczone, że Chiny, które posiadają olbrzymią, już w tej chwili nie pamiętam, bo tych zer jest za dużo, ilość dolarów i złota i innych walut, mogą również, jeżeli będą chciały, bardzo podważyć ekonomiczną, gospodarczą dominację Zachodu, która jeżeli jeszcze nie jesteśmy pewni, czy to jest dominacja. Ale na przykład Kissinger i różne takie postacie realpolitik mają dwuznaczne zdanie w tej sprawie. To znaczy oni moim zdaniem już za bardzo są wplątani, zresztą Trump i jego instytucje też, w handel z Chinami i w wspólne uzależnienie między Stanami i Chinami. Ja podejrzewam, że jest to znowu jakiś taki wybieg wyborczy i że nie będzie takich sankcji przeciwko Chinom, jakie czasami się słyszy jako pogróżkę. Moim zdaniem Chiny są za bardzo potrzebne i do rozwiązania, czy próby rozwiązania problemu koreańskiego, ale też w sprawach handlu zagranicznego, w handlu światowego. Chiny w tej chwili mają dominującą rolę i potrzebne są bardzo skoordynowane i bardzo subtelne środki, żeby powstrzymać Chiny przed dominacją, którą ma w tej chwili nie tylko w Azji Wschodniej, ale właściwie na Bliskim Wschodzie, no i w Afryce. Prawie w każdym kraju, który ma jakieś pieniądze i rozwija się, są Chińczycy, którzy budują drogi, koleje żelazne, koleje, budynki. Znaczy Chiny w tej chwili weszły prawie wszędzie i można nimi grozić, ale nie wiadomo, co z tego wyniknie.
Tymczasem dowiedzieliśmy się, że do dymisji podała się pani ambasador USA przy Organizacji Narodów Zjednoczonych. Czy wiadomo, o co chodzi?
No, wszyscy mają teorię na ten temat. Pani Nikki Haley jest bardzo młodą, energiczną, inteligentną osobą, która zresztą bardzo aktywnie działała w Partii Republikańskiej przeciwko prezydentowi Trumpowi, ale potem stała się jego lojalnym ambasadorem w ONZ-cie. Więc z kilku najciekawszych teorii, dlaczego podała się do dymisji, jest to, że ona jest jednym z tych tak zwanych dysydentów, którzy planują czy planowali osłabienie prezydenta Trumpa. To jest, mówię, jedna z teorii. Jedna z innych teorii jest to, że ona jest, no, cieszy się takim poważaniem, że już myśli o tym, żeby startować w wyborach prezydenckich, jeżeli nie za dwa lata, to za 6 lat i że woli podać się do dymisji teraz, a nie po przegranych na przykład wyborach za miesiąc, żeby nie pokazać się, że jest jak szczur wyskakujący z tonącego okrętu. Inna teoria jest taka, że Trump zaplanował ją na jakąś inną, na inne stanowisko, być może nawet na sekretarza stanu, co jest mało prawdopodobne, albo też, że będzie startowała na wybory za 2 lata do Senatu. Więc jak mówię, jest olbrzymi wachlarz interpretacji, natomiast jeszcze ciekawsze są wszystkie spekulacje na temat tego, kto ją zastąpi. Jakoś się przyjęło w Ameryce, że jeżeli już jakąś pozycję zajmowała kobieta, to na jej miejsce musi też wejść inna kobieta. W związku z tym dziennikarze zaczęli pytać Trumpa, czy może jest to stanowisko dla Iwanki Trump, dla córki Trumpa. A to Trump powiedział, że ona jest najgenialniejsza na świecie i byłaby najlepszym ambasadorem Ameryki, no genialnym w Polsce ambasadorem Ameryki w ONZ-cie, ale sama Iwanka po godzinie powiedziała, że w ogóle nie planuje niczego takiego. Więc jesteśmy jak zawsze między zgadywaniem, zakładaniem jakichś rzeczy. Zwykle tylko jedna, moja zresztą bardzo ulubiona komentatorka Rachel Maddow powiedziała, a ja po prostu nie wiem i nie będę na ten temat spekulować.
I na tym zakończymy, chociaż z tą Iwanką przynajmniej byłoby kolorowo. Bardzo serdecznie dziękuję, Irena Lasota z Waszyngtonu dla Poranka Wnet. Dziękuję bardzo. Dobranoc.
Dziękuję. Dobranoc.